Wieża jaskółki. Taśma 12, ścieżka 2. Zulejka, król pochylił się ku żonie. Spójrz na niego. Gdybyś nie wiedziała, że to szpieg, dałabyś wiarę? Królowa Zulejka była niewysoka, raczej tęgawa i sympatycznie nieładna. Ubierała się na sposób dość typowy dla kobiet o jej urodzie, polegający na takim dobieraniu elementów przyodziewy, by nikomu nie pozwolić odgadnąć, że nie jest się własną babką. Efekt ten Zulejka osiągała nosząc luźne suknie, nijakie w kroju i utrzymane w szaro-burej tonacji. Na głowę zakładała odziedziczony po antenatkach czepek. Nie stosowała żadnego makijażu i nie nosiła żadnej biżuterii. Dobra księga, przemówiła cichym i milutkim głosikiem, uczy nas, byśmy zachowywali powściągliwość w osądzaniu bliźnich. Bo i nas kiedyś osądzą. I oby nie na podstawie wyglądu. Esterhazy Thyssen obdarzył żonę ciepłym spojrzeniem. Powszechnie wiadomym było, że kochał ją bezgranicznie. Miłością, która przez 29 lat małżeństwa nie przygasła ni na jotę. Przeciwnie, płonęła coraz jaśniej i goręcej. Esterhazy, jak twierdzono, nigdy nie zdradził Zulejki. Dijkstra nie bardzo wierzył w coś tak nieprawdopodobnego, ale sam trzykrotnie próbował podstawiać, wręcz podkładać królowi efektowne agentki, kandydatki na faworyty, wspaniałe źródła informacji. Nic z tego nie wyszło. Nie lubię owijać w bawełnę, powiedział król. Dlatego z punktu zdradzę ci, Dijkstra, czemu zdecydowałem się osobiście z tobą porozmawiać. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, ja wiem, że ty nie cofasz się przed przekupstwem. W zasadzie pewien jestem moich urzędników, ale po co wystawiać ich na ciężkie próby, wodzić na pokuszenie? Jaką łapówkę miałeś zamiar zaproponować ministrowi spraw zagranicznych? 1000 nowigradzkich koron, odparł bez zmrużenia oka szpieg. Gdyby się targował, dojechałbym do 1500. I za to cię lubię, powiedział po chwili milczenia Esterhazy Thyssen. Straszny z ciebie skurwysyn. Przypominasz mi moją młodość. Patrzę na ciebie i widzę siebie w tym wieku. Dijkstra podziękował ukłonem. Był od króla młodszy tylko o 8 lat. Był przekonany, że Esterhazy dokładnie to wie. Straszny z ciebie skurwysyn, powtórzył król poważniając. Ale poważny i przyzwoity skurwysyn. A to rzadkość w tych parszywych czasach. Dijkstra ukłonił się ponownie. Widzisz, ciągnął Esterhazy, w każdym państwie spotkać można ludzi, którzy są ślepymi fanatykami idei społecznego ładu. Oddani tej idei, gotowi są dla niej na wszystko. Na zbrodnie również, albowiem cel uświęca według nich środki i zmienia znaczenie pojęć. Oni nie mordują, oni ratują porządek. Oni nie torturują, nie szantażują, oni zabezpieczają rację stanu i walczą o ład. Życie jednostki, jeśli jednostka narusza dogmat ustalonego porządku, nie jest dla takich ludzi warte grosza i wzruszenia ramion. Tego, że społeczeństwo, któremu służą, składa się właśnie z jednostek, ludzie tacy nie przyjmują do wiadomości. Tacy ludzie dysponują tak zwanym szerokim spojrzeniem. Na spojrzenie takie to najpewniejszy sposób, by nie dostrzegać innych ludzi. Nicodemus de Bot, nie wytrzymał Dijkstra. Blisko, ale niecelnie, król Kowiru wyszczerzył alabastrowo-białe zęby. To był Wysogota Skorwo, mniej znany, ale też dobry etyk i filozof. Poczytaj, polecam. Może została u was jeszcze jakaś jego książka, może nie wszystkie spaliliście. No... Ale do rzeczy, do rzeczy. Ty, Dijkstra, też bez skrupułów posługujesz się intrygą, przekupstwem, szantażem i torturami. Okiem nie mrugniesz, skazując kogoś na śmierć lub każąc skrytobójczo zamordować. To, że wszystko robisz dla królestwa, któremu wiernie służysz, nie usprawiedliwia cię i nie czyni w moich oczach sympatyczniejszym. Bynajmniej. Wiedz o tym. Szpieg kiwnął głową na znak, że wie. Ty jednak, ciągnął Esterhazy, jesteś, jak się rzekło, skurwysynem prawego charakteru. I dlatego cię lubię i szanuję. Dlatego udzieliłem ci prywatnej audiencji. Bo ty, Dijkstra, mając miliony okazji, Nigdy w życiu nie zrobiłeś niczego dla prywaty i nie ukradłeś nawet szelonga z państwowej kasy. Nawet pół szelonga. Zulejka, spójrz, zarumienił się. Czy mi się zdaje? Królowa uniosła głowę z nadrobótki. Po modestii ich poznacie prawość ich. Zacytowała ustęp z dobrej księgi, choć musiała widzieć, że na twarzy szpiega nie zagościł nawet ślad rumieńca. Dobra, rzekł Esterat, do rzeczy. Czas przejść do spraw państwowych. On, Zulejko, przepłynął morze kierowany patriotycznym obowiązkiem. Redania, jego ojczyzna, jest zagrożona. Po tragicznej śmierci króla Wizimira panuje tam chaos. Redanią rządzi banda arystokratycznych idiotów, nazywająca się Radą Regencyjną. Banda ta, moja Zulejko, nie uczyni dla Redanii nic. W obliczu zagrożenia ucieknie albo zacznie po psiemu łasić się do obszytych perłami ciżm nilfgaardzkiego cesarza. Banda ta pogardza Dijkstrą, bo to szpieg, morderca, parweniusz i cham. Ale to Dijkstra przepłynął morze, by ratować Redanię, demonstrując, komu naprawdę na Redanii zależy. Esterat Thyssen zamilkł, sapnął zmęczony przemową, poprawił karmazynowo-gronostajowe szapo, które lekko osunęło mu się na nos. No, Dijkstra, podjął, co dolega twojemu królestwu, oprócz braku pieniędzy, ma się rozumieć. Oprócz braku pieniędzy, twarz szpiega była jak z kamienia, to dziękuję, wszyscy zdrowi. Aha, król kiwnął głową, szapo znowu osunęło mu się na nos i znowu trzeba było je poprawiać. Aha. Pojmuję. Pojmuję, ciągnął i przyklaskuję idei. Gdy ma się pieniądze, można sobie kupić lekarstwo na każdą inną dolegliwość. Ha, sęk w tym, by pieniądze mieć. Wy nie macie. Gdybyście mieli, to by cię tu nie było. Czy rozumuję prawidłowo? Bez zarzutu. A ileż to wam trzeba, ciekawość? Niewiele. Milion bizantów. Niewiele. Esterat Thyssen przesadnym gestem chwycił się oburącz za szapo. To ma być niewiele? Aj, aj, aj. Dla waszej królewskiej mości, bąknął szpieg, taka suma to wszakże drobiazg. Drobiazg? Król puścił szapo i wzniósł dłonie ku plafonowi. Aj, aj, milion bizantów to drobiazg. Słyszysz, Zulejka, co on mówi? A czy ty wiesz, Dijkstra, że mieć milion i nie mieć miliona to razem 2 miliony? Ja rozumiem, ja pojmuję, że ty i Filipa Elhard gwałtownie i gorączkowo poszukujecie koncepcji na obronę przed Nilfgaardem. Ale co wy chcecie? Cały Nilfgaard kupić, czy jak? Dijkstra nie odpowiedział. Zulejka szydełkowała za wzięcie. Esterat przez chwilę udawał, że podziwia gołe nimfy na plafonie. Chodź no, stał nagle, skinął na szpiega. Podeszli do olbrzymiego malowidła, przedstawiającego króla Gedoviusa siedzącego na siwym koniu i berłem pokazującego wojsku coś nie mieszczącego się na płótnie. Zapewne właściwy kierunek. Esterat wygrzebał z kieszeni malutką, pozłacaną różdżkę, dotknął nią ramy obrazu, półgłosem wymówił zaklęcie. Gedovius i siwy koń znikli. Pojawiła się plastyczna mapa znanego świata. Król dotknął różdżką srebrnego guzika w rogu mapy i magicznie zmienił skalę, zawężając widoczną połać świata do Doliny Jarugi i 4 królestw. Niebieskie to Nilfgaard, wyjaśnił. Czerwone to wy. Na co się gapisz? Tutaj patrz. Dijkstra oderwał wzrok od innych obrazów, głównie aktów i scen marynistycznych. Zastanawiał się, który z nich był czarodziejskim kamuflażem dla innej, osławionej mapy Esterada, tej, która obrazowała wojenny i handlowy wywiad Kowiru, całą siatkę przekupionych informatorów i ludzi szantażowanych, konfidentów, kontaktów operacyjnych, dywersantów, najemnych morderców, agentów uśpionych i rezydentów czynnych. Wiedział, że taka mapa istnieje. Od dawna bezskutecznie próbował znaleźć do niej dojście. Czerwone to wy, powtórzył Esterat Thyssen. Kiepsko to wygląda, prawda? Kiepsko, przyznał w myśli Dijkstra. Ostatnio bez przerwy oglądał mapy strategiczne, ale teraz na plastycznej mapie Esterada położenie zdawało się być jeszcze gorsze. Niebieskie kwadraciki układały się w kształt straszliwych, smoczych szczęk, gotowych w każdej chwili capnąć i zgruchotać zębiskami biedne kwadraciki czerwone. Estrad Thyssen rozejrzał się za czymś, co mogłoby służyć jako wskaźnik do mapy. Wyciągnął wreszcie z najbliższego panoplia ozdobny rapier. Nilfgaard, rozpoczął wykład pokazując rapierem co trzeba, zaatakował Lirien i Edirn, jako casus belli ogłaszając atak na pograniczny fort Glevitzingen. Nie będę dociekać, kto naprawdę napadł na Glevitzingen i w jakim przebraniu. Za pozbawione sensu uważam też domysły, o ile dni czy godzin zbrojna akcja Emhyra wyprzedziła analogiczne przedsięwzięcie Edirn i Temerii. Zostawiam to historykom. Bardziej interesuje mnie sytuacja dzisiejsza i to, co będzie jutro. W tej chwili Nilfgaard stoi w Dol Angra i Edirn, osłonięty buforem w postaci elfiego dominium w Dol Blatana, graniczącym z tą częścią Edirn, którą król Henselt Skedwin, mówiąc obrazowo, wyrwał Emhyrowi z zębów i sam zeżarł. Dijkstra nie skomentował. Ocenę moralną akcji króla Henselta również zostawiam historykom, podjął Esterad. Ale jednego spojrzenia na mapę wystarczy, by zobaczyć, że aneksją północnej Marchi Henselt zagrodził Emhyrowi drogę do Doliny Pontaru. Zabezpieczył flankę Temerii. A także i wam, Redańczykom. Powinniście mu podziękować. Podziękowałem, mruknął Dijkstra, ale po cichu. W Tretogorze gościmy króla Demawinda z Edirn, a Demawind ma dość sprecyzowaną ocenę moralną postępku Henselta. Zwykł był ją wyrażać w krótkich, a dźwięcznych słowach. Domyślam się, kiwnął głową król Kowiru. Zostawmy to chwilowo. Spojrzyjmy na południe, na rzekę Jarugę. Atakując w Dol Angra, Emhyr jednocześnie zabezpieczył sobie flankę, zawierając separatystyczny układ z Foltestem z Temerii. Ale natychmiast po zakończeniu działań bojowych w Edirn, cesarz bez ceregieli złamał pakt i uderzył na Brugge i Soden. Swoimi tchórzliwymi rokowaniami Foltest zyskał 2 tygodnie pokoju, dokładnie 16 dni. A dziś mamy 26 października. Mamy. Zaś stan na 26 października jest następujący. Brugge i Soden zajęte, twierdze Razvan i Maje napadły. Armia Temerii pobita w bitwie pod Mariborem, odepchnięta na północ. Maribor oblężony. Dziś rano jeszcze się trzymał, ale już mamy późny wieczór, Dijkstra. Maribor się utrzyma. Nilfgaardczycy nie zdołali go nawet szczelnie zamknąć. To prawda. Zaszli za daleko. Zbytnio wyciągnęli linię zaopatrzenia. Niebezpiecznie odsłaniają flanki. Przed zimą przerwą oblężenie, cofną się bliżej Jarugi, skrócą front. Ale co będzie wiosną, Dijkstra? Co będzie, gdy trawa wyjrzy spod śniegu? Zbliż się. Popatrz na mapę. Dijkstra patrzył. Popatrz na mapę, powtórzył król. Powiem ci, co wiosną zrobi Emhyr Var Emrais. Wiosną zacznie się ofensywa na niespotykaną skalę, oznajmiła Kartia van Kanten, poprawiając przed zwierciadłem swe złociste loki. O, wiem, ta informacja sama w sobie mało jest sensacyjna. Przy każdej miejskiej studni baby umilają sobie pranie opowieściami o wiosennej ofensywie. Azir Var Anahid, wyjątkowo dziś rozdrażniona i zniecierpliwiona, zdołała jednak powstrzymać się od pytania, czemuż to zatem zawraca jej się głowę tak mało sensacyjnymi informacjami. Ale znała Cantarellę. Jeśli Cantarella zaczynała o czymś mówić, to miała powody. A wypowiedzi zwykła kończyć wnioskami. Ja jednak wiem trochę więcej od pospólstwa, podjęła Cantarella. Watie opowiedział mi wszystko. Cały przebieg narady u cesarza. Do tego przyniósł do mnie całą teczkę map. Gdy zasnął, obejrzałam je sobie. Mówić dalej? Ależ tak, zmrużyła oczy Azire. Proszę, moja droga. Kierunek głównego uderzenia to oczywiście Temeria. Rubież rzeki Pontar, linia Novigrad, Wyzima, Elander. Uderza grupa armii środek pod dowództwem Menokohorna. Flankę zabezpiecza grupa armii wschód, uderzająca z Edirn na dolinę Pontaru i Kedwin. Na Kedwin? Uniosła brwi Azire. Czyżby zatem koniec kruchej przyjaźni zawartej przy dzieleniu łupów? Kedwin zagraża prawej flance. Kartia van Kanten leciutko wydała pełne wargi. Jej buzia laleczki pozostawała w strasznym kontraście do wypowiadanych strategicznych mądrości. Uderzenie ma charakter prewencyjny. Wydzielone oddziały Grupy Armii Wschód mają związać wojsko króla Henselta i wybić mu z głowy ewentualną pomoc dla Temerii. Na zachodzie, podjęła blondynka, uderza specjalna grupa operacyjna Verden z zadaniem opanowania Sidaris i szczelnego zamknięcia blokady Nowigradu, Gorzwelen i Wyzimy. Sztab generalny liczy się bowiem z koniecznością oblegania tych trzech twierdz. Nie wymieniłaś nazwisk dowódców obu grup armii. Grupa Wschód, Ardal Eb Dahi, uśmiechnęła się lekko Cantarella. Grupa Verden, Joachim de Witt. Azir wysoko uniosła brwi. Ciekawe, powiedziała. Dwaj książęta, obrażeni wykreśleniem ich córek z planów małżeńskich Emhira. Nasz cesarz jest albo bardzo naiwny, albo bardzo sprytny. Jeżeli Emhyr coś wie o spisku książąt, powiedziała Cantarella, to nie od Watiera. Watie nic mu nie powiedział. Mów dalej. Ofensywa ma mieć skalę dotychczas niespotykaną. Łącznie, licząc oddziały liniowe, rezerwy, służby pomocnicze i tyłowe, w operacji weźmie udział ponad 300 tysięcy ludzi. I elfów ma się rozumieć. Data rozpoczęcia? Nie ustalono. Sprawą kluczową jest zaopatrzenie. Zaopatrzenie to przejezdność dróg, a nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy skończy się zima. O czym jeszcze opowiedział Watie? Żalił się biedaczek, błysnęła ząbkami Cantarella. Cesarz znowu go obsobaczył i zrugał. Przy ludziach. Znowu powodem było owo tajemnicze zniknięcie Stefana Skellena i całego jego oddziału. Emhyr publicznie nazwał Watiera niedołęgą, szefem służb, które zamiast sprawiać, by ludzie znikali bez śladu, są zaskakiwane takimi zniknięciami. Skonstruował na ten temat jakiś złośliwy kalambur, którego Watier jednak nie umiał dokładnie powtórzyć. Potem cesarz żartem spytał Watiera, czy to aby nie oznacza, że powstała jakaś inna sekretna organizacja, utajniona nawet przed nim. Bystry jest nasz imperator. Blisko trafia. Blisko, mruknęła Azire. Co jeszcze, Karpia? Agent, którego Watier miał w oddziale Skellena, a który również zniknął, nazywał się Neratin Czeka. Watier musiał go bardzo cenić, bo jest niezwykle przygnębiony jego zniknięciem. Ja też, pomyślała Azire, jestem przygnębiona zniknięciem Jediacha Mekessera. Ale ja, w odróżnieniu od Watiera de Rideau, wkrótce będę wiedziała, co się wydarzyło. Ariens? Watier nie spotkał się z nim więcej? Nie, nie wspomniał. Obie milczały przez chwilę. Kot na kolanach Azire mruczał głośno. Pani Azire, słucham, Kartia. Czy długo jeszcze będę musiała grać rolę niemądrej kochanki? Chciałabym wrócić na studia, poświęcić się pracy naukowej. Niedługo, przerwała Azire, ale jeszcze trochę. Wytrzymaj, dziecko. Cantarella westchnęła. Skończyły rozmowę i pożegnały się. Azirevar Anahit spędziła kota z fotela, jeszcze raz przeczytała list od Fringilli Vigo bawiącej w Toussaint. Zamyśliła się, albowiem list niepokoił. Niósł między wierszami jakieś treści, które Azire wyczuwała, ale ich nie pojmowała. Było już po północy, gdy Azirevar Anahit, nilfgaardzka czarodziejka, uruchomiła megaskop i nawiązała telekomunikację z zamkiem Monte Calvo w Redanii. Filipa Elhart była w króciutkiej nocnej koszuli na cieniutkich ramionczkach, a na policzku i dekolcie miała ślady uszminkowanych ust. Azire najwyższym wysiłkiem woli powstrzymała grymas niesmaku. Nigdy, przenigdy nie zdołam tego zrozumieć, pomyślała. I nie chcę tego rozumieć. Możemy mówić swobodnie? Filipa wykonała dłonią szeroki gest, otaczając się magiczną sferą dyskrecji. Teraz tak. Mam informacje, zaczęła sucho Azire. Same w sobie nie są one sensacyjne, mówią o tym nawet baby przy studniach. Wszelakoż. Cała Redania, powiedział Estera Tysen, patrząc na swą mapę, może w tej chwili wystawić 35 tysięcy liniowego żołnierza. Z tego 4 tysiące ciężkiej pancernej jazdy. okrągło licząc, rzecz oczywista. Dijkstra kiwnął głową. Rachunek był absolutnie precyzyjny. Demawind i Mewe mieli podobną armię. Emhyr rozwalił ich 26 dni. To samo stanie się z wojskami Redanii i Temerii, o ile się nie wzmocnicie. Popieram waszą ideę, Dijkstra, twoją i Filipy Eilhart. Potrzeba wam wojska. Potrzeba wam bitnej, dobrze wyćwiczonej i dobrze wyekwipowanej konnicy. Potrzeba wam takiej konnicy za jakieś milion bizantów. Szpieg potwierdził kiwnięciem, że i temu rachunkowi nie da się niczego zarzucić. Jak ci jednak bez wątpienia wiadomo, podjął sucho król, Kowir zawsze był, jest i będzie neutralny. Z cesarstwem nilfgaardzkim wiąże nas traktat podpisany jeszcze przez mego dziada, Esterila Tysena i imperatora Fergusa Var Emrajsa. Litera tego traktatu nie pozwala Kowirowi wspierać wrogów Nilfgaardu pomocą wojskową, ani pieniędzmi na wojsko. Gdy Emhyr Var Emrajs zdławi Temerię i Redanię, odchrząknął Dijkstra, wtedy spojrzy na północ. Emhyrowi nie będzie dosyć. Może się okazać, że wasz traktat nagle nie będzie wart funta kłaku. Dopiero co mowa była o folteście z Temerii, który układami z Nilfgaardem zdołał kupić sobie raptem 16 dni pokoju. O, mój drogi, żachnął się Esterhard, tak argumentować nie wolno. Z traktatami jak z małżeństwem. Nie zawiera się ich z myślą o zdradzie. A gdy się zawarło, nie podejrzewa się. A komu to nie pasuje, niech się nie żeni. Bo nie można zostać rogaczem, nie będąc żonatym. Ale przyznasz, że strach przed rogami to żałosne i dość śmieszne usprawiedliwienie dla wymuszonego celibatu. A rogi nie są w małżeństwie tematem do rozważań, co by było gdyby. Dopóki się rogów nie nosi, nie porusza się tej kwestii. A gdy się już nosi, to i nie ma o czym gadać. A skoro już przy rogach jesteśmy, jak się miewa małżonek pięknej Marii, markiz de Mercy, redański minister skarbu? Wasza królewska mość, ukłonił się sztywno Dijkstra, ma godnych pozazdroszczenia informatorów. Owszem, mam, przyznał król. Zdziwiłbyś się ilu i jak bardzo godnych. Ale i ty nie musisz wstydzić się twoich. Tych, których masz na moich dworach, tutaj, Pont Vanis. Daję słowo, że każdy z nich zasługuje na najwyższą notę. Dijkstra nawet okiem nie mrugnął. Emhyr Var Emrajs, ciągnął Esterhard patrząc na nimfy na plafonie, też ma kilku dobrych i dobrze usadowionych agentów. Dlatego powtórzę. Racją stanu Kowiru jest neutralność i zasada pacta sunt servanta. Kowir nie łamie zawartych umów. Kowir nie łamie umowy nawet po to, aby uprzedzić złamanie umowy przez drugą stronę. Ośmielę się zauważyć, rzekł Dijkstra, że Redania nie namawia Kowiru do łamania paktów. Redania żadną miarą nie zabiega o sojusz czy pomoc wojskową Kowiru przeciw Nilfgaardowi. Redania chce pożyczyć małą sumkę, którą zwrócimy. Już to widzę, przerwał król, jak zwracacie. Ale to akademickie rozważania, bo Niszelonga wam nie pożyczę. A obłudną kazuistyką mnie nie racz, Dijkstra, bo pasuje ona do ciebie jak do wilka śliniaczek. Jakieś inne, poważne, mądre i celne argumenty masz? Nie mam. Poszczęściło ci się, powiedział po chwili milczenia Esterhard Tysen, żeś został szpiegiem. W handlu nie zrobiłbyś kariery. Jak świat długi był i szeroki, wszystkie pary królewskie miewały oddzielne sypialnie. Królowie, z bardzo różną częstotliwością, odwiedzali sypialnie królowych. Zdarzało się, że królowe składały niespodziewane wizyty w sypialniach królów. Potem zaś małżonkowie rozchodzili się do własnych komnat i łóż. Monarsza para Kowiru i pod tym względem stanowiła wyjątek. Esterhard Tysen i Zulejka sypiali zawsze razem, w jednej sypialni, na jednym olbrzymim łożu z olbrzymim baldachimem. Przed zaśnięciem Zulejka, włożywszy okulary, w których wstydziła się pokazywać poddanym, zwykle czytywała swą dobrą księgę. Estera Thyssen zwykle gadał. Tej nocy też nie było inaczej. Esterat włożył szlafmycę, do ręki wziął berło, a lubił trzymać berło i bawić się nim. A oficjalnie tego nie robił, bo bał się, że poddani okrzykną go pretensjonalnym. Wiesz, Zulejka gadał, przedziwne mam ostatnio sny. Już któryś raz z rzędu śni mi się ta wiedźma, moja matka. Staje nade mną i powtarza, mam żonę dla Tankreda, mam żonę dla Tankreda. I pokazuje mi sympatyczną, ale bardzo młodą dzieweczkę. A wiesz, Zulejka, kim jest ta dzieweczka? To Ciri, wnuczka Kalante. Pamiętasz Kalantę, Zulejko? Pamiętam, mój mężu. Ciri, gadał dalej Esterat, bawiąc się berłem, to jest ta, z którą jakoby chce się żenić Emhyrvar Emrais. Dziwaczny mariaż, zaskakujący. Jakim więc uczarta sposobem miałaby to być żona dla Tankreda? Tankredowi, głos Zulejki zmienił się nieco, jak zawsze, gdy mówiła o synu, przydałaby się żona, może by się ustatkował. Może, Esterat westchnął, choć wątpię, ale może. A w każdym razie małżeństwo jest jakąś szansą. Ta Ciri. Kovir i Cintra. Ujście Jarugi. Nieźle to brzmi, nieźle. A ładny byłby sojusz, ładna koligacyjka. No, ale jeśli tę małą upatrzył sobie Emhyr. Tylko dlaczego właśnie ona pojawia mi się w snach? I dlaczego do diabła ja w ogóle śnię jakieś głupstwa? W ekwinokcjum, pamiętasz, wtedy, gdy ciebie też obudziłem? Brr, cóż to był za koszmar. Rad jestem, że nie mogę sobie przypomnieć szczegółów. A może zawezwać jakiegoś astrologa, wróżbitę, medium? Pani Sheila de Tankerville jest w Lanexeter. Nie, skrzywił się król, tej czarownicy nie chcę. Za mądra. Rośnie mi tu pod bokiem druga Filipa Elhart. Tym mądrym babom zbyt pachnie władza. Nie można rozzuchwalać ich łaskami i poufałością. Jak zwykle masz rację, mój mężu. Ale te sny... Dobra księga, Zulejka przewróciła kilka stron, powiada, że gdy człowiek usypia, bogowie otwierają mu uszy i przemawiają do niego. Zaś prorok Lebioda uczy, że widząc sen, widzi się albo wielką mądrość, albo wielką głupotę. Sztuka w tym, by rozpoznać. Małżeństwo Tankreda z narzeczoną Emhyra wielką mądrością raczej nie jest, westchnął Esterat. A jeśli już o mądrości mowa, to ogromnie bym się ucieszył, gdyby spłynęła na mnie we śnie. Chodzi o sprawę, z którą przybył tu Dijkstra. Chodzi o bardzo trudną sprawę. Bo widzisz, najukochańsza moja Zulejko, rozsądek nie pozwala się cieszyć, gdy Nilfgaard ostro prze na północ i gotów lada dzień zająć Nowigrad. Bo z Nowigradu wszystko, w tym i nasza neutralność, wygląda inaczej niż z dalekiego południa. Dobrze by więc było, gdyby Redania i Temeria powstrzymały napór Nilfgaardu, by przepędziły najeźdźcę z powrotem za Jarugę. Ale czy dobrze by zrobiły to za nasze pieniądze? Czy ty mnie słuchasz, najukochańsza żono? Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki, taśma 12, koniec ścieżki drugiej.